I witam na naszej antenie na pierwszego naszego gościa, pana ministra Romualda Szeremietiewa. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam.
Panie ministrze, dzisiaj dobiegł końca szczyt NATO w Brukseli. Czas na podsumowania, one już się dokonują, konferencje prasowe. Jak możemy ten szczyt podsumować? Jakie są decyzje, oczywiście i te ogólne, ponieważ to nie było spotkanie bilateralne, ale całej grupy NATO, paktu, ale w kontekście też znaczenia tych decyzji dla naszej ojczyzny, dla Polski. Takie pierwsze podsumowanie na gorąco, prosimy bardzo.
Znaczy tak, ucieszyłem się, nawet to gdzieś powiedziałem, że nie było to tak zwane przełomowe spotkanie, tylko kontynuacja tego, co zostało postanowione na poprzednich szczytach. Tutaj nam chodzi oczywiście o umacnianie flanki wschodniej i obecność wojsk natowskich na terenie Polski i krajów nadbałtyckich, chociaż wydaje się, że ta obecność powinna być szersza, tak, ponieważ południe chyba też powinno być tu uwzględnione. Więc no to jest pierwsza bardzo ważna rzecz i pewien optymizm, który wyczytałem z tego, co mówił minister Błaszczak, mówiąc, że wszystkie te rzeczy zostały ustalone i wygląda to z naszego punktu widzenia dobrze. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, a co nam chyba troszkę umyka, mianowicie te słynne 30, czyli że 30...
4 razy 30, tak?
4 razy 30, mhm. Tak. Otóż tam jest stwierdzenie, że sojusz będzie gotowy do działań w 30 dni. Tak? Wśród tych 4-30 jest 30 dni gotowość.
No, dla wojska to jest cała epoka.
Właśnie. To oznacza, że Polska musi być przygotowana na obronę w ciągu tych 30 dni samodzielnie. Mhm. I zdaje się, że to jakby nam umyka. To znaczy, ja się też ucieszyłem, ponieważ pamiętam, jak profesor Friedman w jeden z wywiadów powiedział, że Polska dostanie wsparcie sojusznicze, ale że musi przez 3 miesiące się bronić samodzielnie, żeby tej pomocy doczekać, bo wcześniej się nie da tego zorganizować. Tak, no teraz jest 30 dni, to jakby trochę krócej. A ciągle z tyłu głowy mam to, co powiedział kiedyś były dowódca wojsk lądowych, generał Skrzypczak, który mówił, że Wojsko Polskie jest w stanie przez 3 dni bronić ojczyzny, gdyby doszło, nie daj Boże, do wojny.
A więc no, zapadła tutaj taka decyzja, zapadła między innymi, że wszelkie procedury dyplomatyczne mają się odbyć, jeśli chodzi o przemieszczanie wojsk na terenie Europy w ciągu maksymalnie 5 dni. Dyplomatyczne procedury, a więc potem jeszcze...
Tak, więc to jest kwestia tego, co, o czym się mówi, żeby powstało takie natowskie Schengen, bo okazuje się, że kłopot jest z przejazdem, z przepuszczeniem wojsk, które ewentualnie miałyby nam pomagać, tak, że bardzo łatwo można tego typu rzeczy zablokować. No a więc no tutaj jest, powiedziałbym, straszna ilość różnego rodzaju pułapek, które każą z większą wstrzemięźliwością spoglądać na to, co tam udało się osiągnąć. No i jest kwestia podstawowa, mianowicie prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo ostro skrytykował te kraje członkowskie, które wzywane do tego, żeby 2% PKB przeznaczyć na obronę, nie zrobiły tego. Nawet powiedział zaś, że powinno być 4% i on uważa, że to można zrobić natychmiast. Tak, no, czym zdaje się zaskoczył bardzo panią kanclerz Merkel i kilku innych jeszcze przywódców. Więc powstaje pytanie wobec tego, czy nacisk, który starają się wywierać Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych, to nam wzmocni spoistość NATO, czy może odwrotnie?
Znaczy, bo mówiło się przed szczytem o napięciu na linii Europa-USA, nieraz wręcz o rozłamie były takie głosy też. Tak. Czy ten szczyt pomógł w złagodzeniu tego napięcia? Czy już możemy jakoś to ocenić, czy to jeszcze za wcześnie?
Za wcześnie. To znaczy, moim zdaniem bardzo wiele nam się wyjaśni po spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem, co ma być niedługo. Tak, bo ja też przypuszczam, że takie ostre jest nasze zachowanie prezydenta Trumpa. Jest też przygotowaniem pewnej mocniejszej pozycji negocjacyjnej, jeżeli chodzi o Rosję. Tak? No, Putin, któremu zależy bardzo na zniesieniu sankcji, on się tego nie przyznaje, ale to jest strasznie dla nich ważna rzecz, ponieważ oni mają z tym kłopot potworny. Również z możliwości skorzystania, bo w świecie tych sankcji jest brak możliwości skorzystania pytania nie tylko skredytowania przedsięwzięć, ale dostępu do różnego ważnych technologii. Otóż bez tych technologii, które ma Zachód, a czy Stany Zjednoczone na przykład, Rosjanie mogą eksploatować trudno dostępnych złóż ropy naftowej i gazu, które ma, a do których dobrać się nie może. Więc, no więc tutaj jest, powiedziałbym, jakby wiele rzeczy, które Rosji zależy. No i pytanie wobec tego, komu będzie bardziej zależało, kto komu ustąpi. No i w jaki sposób biznesmen Trump podejdzie do rokowań, no jak z kagiebistą i gangsterem, prezydentem Rosji.
Jak należy, panie ministrze, interpretować dwa spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy? Jedno zaplanowane wcześniej, inne nieplanowane w ciągu jednego dnia, dwa spotkania, więc dość takie intensywne ta częstotliwość tych spotkań.
To jest rzeczywiście obiecujące, powiedziałbym tak. Ja cały czas staram się, oceniając prezydenta Trumpa, no zastanawiam się cały czas, czy w nim, w jego polityce, w jego zachowaniu będzie więcej z prezydenta Reagana, czy więcej niestety z prezydenta Roosevelta. Przypominam, że obaj zbudowali mocno bardzo pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie. Tylko ile Reagan budował tę pozycję w taki sposób, że dążył do rozbicia, jak mówi, imperium zła i w związku z tym bardzo wsparł tutaj nasze dążenia wolnościowe, o tyle Roosevelt odwrotnie, budując mocną pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie zachodnim, no co dużo mówić, zdradził tak na sojuszników takich jak Polska i wystawił nas na łup Stalinowi. A więc no pytanie, w którym kierunku i jak będzie postępował obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja ciągle liczę na to, że jednak Reagan jest dla niego tym wzorem, jak należy prowadzić Stany Zjednoczone w świecie.
No są jeszcze głosy o planowanym spotkaniu, na razie tylko werbalne takie komunikaty prezydenta Dudy w Białym Domu z prezydentem Trumpem w przyszłości. Tak. Jeszcze nie ma tutaj szczegółów oczywiście. Czy jakieś, panie ministrze, komunikaty na temat stałej obecności wojsk amerykańskich po tym szczycie jakoś do nas docierają, czy raczej nic o tym nie słychać?
Nic na razie nie wiadomo, poza tym, co oficjalnie powiedziano, to znaczy, że Polska no po pierwsze stara się o obecność bazy amerykańskich wojsk w Polsce, no i jest gotowa również w jakimś zakresie sfinansować nawet taką bazę, ponieważ z naszego punktu widzenia rzeczywiście naszego bezpieczeństwa to miałoby istotne znaczenie. Ja cały czas podnoszę, że to nie jest przypadek, że Rosja wtedy, kiedy Polska między innymi stara się członkostwo NATO, zadbała o to, żeby ze strony NATO padło zobowiązanie, że na terenie nowych państw członkowskich żadnej trwałej infrastruktury natowskiej nie będzie. Dlaczegoż to jest takie ważne z punktu widzenia Rosji? No wiadomo, że jeżeli jest trwała infrastruktura na terenie jakiegoś państwa, no to sojusz będzie tej trwałej infrastruktury bronił, nie dopuści do tego, żeby ona wpadła w ręce wroga, a to oznacza obronę tego terytorium. Natomiast jeżeli na nim nie ma żadnej trwałej infrastruktury, a przebywają wojska, które się rotują, czyli dziś są, jutro ich może nie być, no to oznacza, że decyzją polityczną można tutaj sytuację zmienić i no, taki kraj jak Polska staje się dla Rosji znowu bliską zagranicą, po której można buszować. A więc no tutaj jest cały czas ta obawa i ta wątpliwość, którą trzeba cały czas zwracać uwagę.
Czy jest możliwe w kontekście zmian, które zaszły jednak w świecie, w Europie, po wejściu Polski do NATO, jakoś zignorowanie, obejście tego zobowiązania natowskiego do tego właśnie, co pan wspomniał, że nie będzie stałych baz. Jednak my mówimy o stałej obecności. Coś się zadziało w tym czasie w Europie. Ukraina, mówimy, Krym tutaj, tak? Gruzja. Czy to zmienia sytuację, postać rzeczy?
Niestety niewiele ciągle co zmienia. To znaczy, no musiałyby takie kraje jak chociażby Niemcy uznać, że taka baza natowska tutaj na terenie Polski jest potrzebna, a zdaje się, że na to ciągle zgody nie ma. No są zresztą ten pomysł, żeby to była baza amerykańska, wtedy te kwestie załatwia porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi i do tego tutaj decyzja i zgoda na to jako całość, jako sojuszu nie jest potrzebna. No więc jeżeli by się to udało, jeżeli prezydent Trump, biorąc pod uwagę jego spotkania z prezydentem Dudą, jego no, wizytę w Polsce, wtedy, kiedy pamiętamy to wspaniałe, piękne wystąpienie. Tak, w Warszawie. sprawie, tak, i to, że był obecny na posiedzeniu przywódców państw tak zwanego Trójmorza. To jest też, zapomina się o tym, ale to jest bardzo ważna tutaj z naszego punktu widzenia inicjatywa, jeżeli Stany Zjednoczone będą ją wspierały. Mówiło się o tym, słyszałem, że ta inicjatywa Trójmorza ma być wpisana do celów polityki amerykańskiej, tak? Departament Stanu miał to zrobić, nie wiem, czy to zostało zrobione, czy nie. W każdym razie, no tutaj w tym zakresie współpraca i wsparcie Stanów Zjednoczonych miałoby ogromne znaczenie, ponieważ potencjał Polski dla zbudowania takiego bloku Trójmorza jest ciągle za słaby. To nie jest wystarczająca przesłanka, aby nasi sąsiedzi uznali, że warto się z Polską wiązać. Natomiast gdyby w ten przedsięwzięcie zaangażowały się Stany Zjednoczone, widząc w tym sens zbudowania takiej przeciwwagi dla tego, co Rosja może na zachodzie Europy, na swoim zachodzie, a na naszym wschodzie robić, no to miałoby to kolosalne znaczenie. Więc ja mam nadzieję, że spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem temu mogą posłużyć, prawda? I no, jeżeli tak będzie, no to wtedy możemy być spokojni co do tego o nasze bezpieczeństwo, o naszą przyszłość.
Tu raz po raz nam wraca ten wątek w tej naszej rozmowie, tego napięcia euroamerykańskiego. Tak. I sytuacja Polski szczególna, która no jest tak. W NATO, jest w Europie, w Unii Europejskiej, tak. A zarazem bardziej ufamy temu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ta sytuacja Polski, powie ktoś pesymista na rozdrożu, optymista, Polska jako pomost. A co mówi realista o tej sytuacji Polski w kontekście natowskim, unijnym i euroamerykańskim?
To znaczy zawsze musimy brać pod uwagę pewną hierarchię spraw, które z punktu widzenia są dla nas ważne, bardzo ważne, no i te, które są mniej ważne. Otóż najważniejszą kwestią dla nas jest niewątpliwie bezpieczeństwo, zwłaszcza bezpieczeństwo militarne. I to bezpieczeństwo militarne rozwiązujemy w ten sposób właśnie, że staraliśmy się o członkostwo w sojuszu i staramy się w tej chwili, aby ten sojusz umacniał swoją obecność między innymi na naszym terytorium. A więc to jest, powiedziałbym, najważniejsza kwestia. No i rzeczywiście pojawia się problem w momencie, kiedy dochodzi do turbulencji w tym, co się nazywa strefą transatlantycką, czyli sporów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, chociaż, no, prawdę powiedziawszy, nie tyle Unią Europejską, to co niektórymi krajami Unii Europejskiej, prawda, zwłaszcza tutaj Niemcy i Francja tu wchodzą w rachubę, bo no, prawda, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, wychodzi i wyjść nie może, no, ale Wielka Brytania nie jest w konfrontacji z Stanami Zjednoczonymi, jest bardzo dobrym sojusznikiem, partnerem USA. No, w każdym razie tutaj powiedziałbym, akurat ten konflikt, który się pojawia, to wydaje się tak, jakby był konfliktem z krajami, które, powiedziałbym, mają do nas różnego rodzaju pretensje i z czym mamy kłopoty, co to nie dotyczy strefy militarnej, tak, ale dotyczy różnego rodzaju kwestii związanych chociażby z funkcjonowaniem naszego państwa, więc tutaj są te kwestie z reformą wymiaru sprawiedliwości, tak zwaną praworządnością i tak dalej, i tak
kwestie
dalej.
Kwestie energetyczne dalej. Również tutaj Nord Stream, tak, Baltic tak. Pipe, a więc to
tak,
już tak. Wiele tu jest poziomów.
No i tutaj Stany Zjednoczone wyraźnie wskazują, tak, jaki mają stosunek do tego z pipa z zaproszeniem rosyjskiego, który biegnie w kierunku Niemiec. No i słusznie powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, że jeżeli Niemcy oczekują, że przed Rosją będą Stany Zjednoczone swoim potencjałem militarnym chronić, a jednocześnie te same Niemcy miliardy wypłacają Rosji, która dzięki tym miliardom może z kolei rozbudowywać swoją armię, no to jest w tym tutaj jakaś głęboka sprzeczność. No, trzeba coś z tym zrobić. A więc może rzeczywiście dobrze jest, że pewne kwestie prezydent Stanów Zjednoczonych stawia jasno. Mówię, no zobaczymy, jak co wyjdzie, jeżeli idzie o rozmowy z prezydentem Putinem, bo z tym dyktatorem Korei to zdaje się niewiele udało się uzyskać poza uśmiechami
i paroma zdjęciami też.
Tak, bo zdaje się, że nie ma żadnego programu denuklearyzacji Korei Północy i nie wiadomo, jak to w ogóle wszystko będzie przebiegało. Na razie na ten temat nic tam nie wiadomo. Tak, ale no miejmy nadzieję, tak, że jeżeli idzie o Rosję, to tutaj prezydent USA trochę inaczej to rozegra.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za ten komentarz dzisiejszy do szczytu NATO w Brukseli, które dzisiaj dobiegło końca. Naszym gościem był pan Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Z